Państwo, i trzeci temat, właściwie oczy Europy, nawet świata, teraz są utkwione we Francji. Pewnie, że nie są to chyba najważniejsze wybory, nie wiem, jakie mają miejsce w świecie, bo takie najważniejsze to są wybory prawdopodobnie na prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale jednak, no jednak jest jakaś tutaj emocja, pytamy się, w którą stronę pójdzie Francja, jeśli chodzi o prezydenta, który jest też głową rządu. No i też pytamy się, jak to będzie miało wpływ na politykę europejską, na sytuację gospodarczą w Unii Europejskiej, bowiem wiemy, że no Francja stanowi jeden z tych krajów, jak się okazuje, prędkości pierwszej, co ukrywano przez lata. Mamy jednak dwie prędkości, przynajmniej teraz o tym pani Angela Merkel mówi bardzo jasno i spotkali się ci wielcy, powiedzmy, Wielka Czwórka i powiedziała, że trzeba to jakoś tutaj, ja nie wiem jak to nazwać, ale trzeba to odpowiednio podzielić. Mamy teraz połączenie z panem posłem, ekonomistą Januszem Szewczakiem, który, że tak powiem, no to mogę potwierdzić, od lat sprawdzają mu się pewne tutaj tezy i hipotezy, bo tak było 10 lat temu, kiedy mówiliśmy o sytuacji, jaka będzie w przyszłej Unii Europejskiej. Również i teraz ciekaw jestem, jakie tutaj pan poseł ma również swoje tutaj myśli. Witamy serdecznie.
Cześć Boże, witam serdecznie.
Cześć Boże, tak nawiązuje właśnie do tych naszych przed 10 lat, prawda?
Przewidywań, tak. No niestety nie szło to ku lepszemu, widać wyraźnie dzisiaj w Unii Europejskiej skala problemów gigantyczna. Ten wybór do drugiej tury właściwie dwóch przedstawicieli nosił, można powiedzieć, jednak poza z tego establishmentu takiego, poza tych elit, w jakimś sensie, choć Macron jest takim moim zdaniem kandydatem no plastikowym, wykreowanym przez media, przez sztaby PR-owskie, bo przecież to bankowiec, współpracownik banku Rothschilda, człowiek o poglądach raczej bliżej George'a Sorosa, no ale jednak ci starzy politycy, którzy ta Piąta Republika od 1958 roku praktycznie znika. Te stare elity widać no, tak obrzydły już społeczeństwu, że no, szuka Francja jakiegoś eksperymentu. Zobaczymy, w którą stronę oczywiście to będzie. To nie jest prawda, że ten kandydat Macron jest taki dobry dla Polski, bo on właśnie jest zwolennikiem właściwie zacieśnienia czy zawężenia Unii do praktycznie do tych starych, bogatych państw strefy euro, zwłaszcza współpracy z Niemcami. Również jego poglądy, można powiedzieć, są dalekie od wartości chrześcijańskich, które są no, bliskie przecież Polakom. To bardzo wielka niewiadoma i sam wybór, nawet jeśli te stare elity, które widać, że są przeciwko nawet własnemu narodowi w dużej mierze, czy po poglądom własnego narodu, zdecydują się poprzeć kandydata liberalnego, o również takim socjalistycznym przecież rodowodzie współpracy z rządem, w rządzie ustępującego prezydenta Hollanda, no właściwie katastrofalnej prezydentury, upadku znaczenia Francji również od strony ekonomicznej. Przypomnijmy, że Francja dzisiaj to kraj przeżywający ogromne problemy gospodarcze z gigantycznym zadłużeniem, dwukrotnie wyższym przecież od polskiego w relacji do PKB, z wielkim bezrobociem, z terroryzmem, do którego ten kandydat, pan Macron, mówi, że trzeba się przyzwyczaić. No, wydaje mi się, że trudno by było to wytłumaczyć Polakom, że trzeba się przyzwyczaić do śmierci, codziennych zagrożeń, ataków terrorystycznych. To jest również kraj, który ma olbrzymie problemy dotyczące no właśnie tych czysto gospodarczych spraw, bo olbrzymie jednak uprawnienia socjalne również dla emigrantów ekonomicznych, których się nazywa uchodźcami. Z drugiej strony małej pewnej elastyczności tej gospodarki francuskiej. Oczywiście to potężny kraj nadal o wielkich zasobach i możliwościach, no ale widać, że jego ranga znacząco spadła w minionych dziesięcioleciach. I tutaj Francuzi nie mają pomysłu, co z tym zrobić, jak sobie w tym wyścigu wielkim, globalnym świecie poradzić. My oczywiście jako kraj przecież musimy zaakceptować każdy wybór, francuskich władz, bo to wybór narodu francuskiego, choć wielu polityków unijnych, francuskich, niemieckich czy włoskich poucza nas, jaki byłby właściwy wybór w Polsce. Pamiętajmy, że we Francji jest w tej chwili wprowadzony stan wyjątkowy, więc skala, widać, problemów jest gigantyczna. Wielu Francuzów dzisiaj boi się wieczorem wyjść do restauracji, co wydaje się rzeczą niesłychaną. Te słowa prezydenta Trumpa o tym, że Paryż przestał być Paryżem, są w dużej mierze niestety prawdziwe. Francuzi tracą na ruchu turystycznym miliardy euro. Francuskie firmy w dużej mierze zadłużają się czy korzystają z dotacji państwowych, czego nam się zabrania w Polsce. Ci sami komisarze przymykają oko na to, że Francja w minionym okresie skorzystała ze środków unijnych w ramach, można powiedzieć, niedozwolonej pomocy publicznej rzędu prawie 70 miliardów euro. Co ciekawe, Niemcy jeszcze bardziej skorzystały, bo prawie 90 miliardów euro tej pomocy publicznej użyły. A więc widać, że nadal nie ma tej równoprawności w Unii, nie ma równego traktowania. Jest chęć takiego dbania wyłącznie o własne interesy tych największych, najbogatszych, a jednocześnie niezwykłego, takiego brutalnego, rygorystycznego traktowania tych mniejszych krajów. Wydaje się, że Unia nadal jest bez pomysłu i raczej zmierza ku końcowi swego funkcjonowania. Euro jest walutą kosztowną, drogą dla krajów bogatych, uprzywilejowanych, dobrze zorganizowanych i wyłącza konkurencję oczywiście dla takich krajów mniejszych czy krajów na dorobku. To zabójcza waluta, która powoduje, że właściwie wszystko staje się droższe i ciężko eksportować, ciężko konkurować. Zobaczymy, jak się potoczą ostatecznie te wybory. To 2 tygodnie jeszcze kampanii wyborczej, bardzo ostrej niewątpliwie. Potem są przecież wybory parlamentarne we Francji. Mamy wybory we Włoszech w 2018 roku, gdzie mogą dojść do jeszcze większych sensacji. Są wybory w Niemczech. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sprawa Brexitu, w który nikt nie wierzył wtedy, kiedy mówiliśmy na antenie Radia Maryja, że tak się może skończyć wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jeszcze wiele lat temu uważano to za jakieś oszołomstwo, wariactwo. Tymczasem okazuje się, że przecież to się właśnie na naszych oczach dzieje. Oczywiście dobrze by było, żeby ci Polacy, którzy są w tej Anglii, mieli szansę tam pozostania i dalej kontynuowania swojego życia, na pewno w lepszych warunkach materialnych niż w kraju, ale też nie można wykluczyć, że spora część Polaków wróci do Polski. I dobrze by było, bo brakuje nam i rąk do pracy, i młodych ludzi, i choć program rządowy Rodzina 500+ spełnił fantastycznie swoje zadanie. I też tu muszę przypomnieć, że wspólnie z ojcem Januszem rozmawialiśmy na ten temat, jak zaczynano wprowadzać ten program na antenie, kiedy opozycja szalona i szkodliwa wielce twierdziła, że nie ma na to pieniędzy, że nie da się spiąć budżetu, że to jest nierealistyczne, żeby dać dla polskich rodzin wielodzietnych jakieś pieniążki, że nie ma na to pieniędzy, że nigdy nie było. Mówiliśmy, że będzie dokładnie odwrotnie, że to będzie koło zamachowe dla gospodarki, prawda, że będzie koniunkturę wspierało, że będzie sprzedaż detaliczna wyższa, że wreszcie olbrzymia część polskich dzieci zostanie wyrwana z nędzy, w której była, bo najbiedniej było w rodzinach wielodzietnych jednak. To wszystko okazało się, że i są pieniądze, i można.
I samo to, że już, panie pośle, tak, przepraszam, media mętnego nurtu, gazety i tak dalej, nie mogą się do czegoś przyczepić, mówiąc o biedzie, ubóstwie, o skrajnych sytuacjach, gdzie po prostu odbierano dzieci, prawda, do domów dziecka, opieki, bo nie było środków do życia, do środków czystości. Te tematy się skończyły nie dlatego, że są te media przyjazne rządowi, tylko po prostu byłyby też do końca strasznie niewiarygodne, gdyby takie coś nagłaśniały, emitowały.
Oczywiście tyle tylko, że nie wolno ugać tak w żywe oczy, prawda, jak to ugano, jeszcze 1,5 roku temu, opowiadając o tym, że grozi nam tu jakaś druga Grecja, Armagedon, prawda, w Polsce gospodarczy, że to upadek kompletny, że na nic nie ma pieniędzy. No, ja chcę przypomnieć, że za tej Zielonej Wyspy pana premiera Tuska i pana Rostowskiego, ministra finansów, sztukmistrza z Londynu, tylko na VAT-cie w latach 2008-2015 straciliśmy około 140 miliardów złotych, jak mówi wybitny fachowiec od tego podatku, profesor Witold Modzelewski. Rokrocznie traciliśmy dziesiątki miliardów na różnego rodzaju innych oszustwach, czy to podatków akcyzowych, czy niepłacenia po prostu podatków. Inwestowaliśmy gigantyczne pieniądze za poprzedniego rządu, na przykład w budowę kopalni w Chile na pustyni. Blisko 12 miliardów złotych poszło na wykopaną dziurę w ziemi na pustyni, gdzie są co chwilę trzęsienia ziemi. Nawet dzisiaj, dniu, w którym rozmawiamy, miało tam miejsce potężne trzęsienie ziemi. Okazała się ona taką właśnie dziurą bez dna, skarbonką bez dna, bo KGHM Polski, wielka polska firma, musi odpisywać znaczące straty. Co roku kilka miliardów, 4-5 miliardów strat tylko na tej zagranicznej inwestycji. Co by było, gdyby to był inny rząd, który by te 12 miliardów na przykład przeznaczył na inwestycje na Dolnym Śląsku, czy może właśnie na Mazurach, na Warmii, na Mazurach. Tam też są przecież potężne złoża, na razie nieeksploatowane. Widać, że no, to jest inna wizja, że może być inna wizja. I tak samo jak we Francji, naród domaga się od swych elit po prostu godnego traktowania, uczciwości pewnej. Te elity dziś na całym świecie bardzo się zdegenerowały, one porzuciły te tradycyjne wartości, odeszły od tych chrześcijańskich wartości, od dobra, od prawdy, od poczucia piękna. I to poszło w kierunku tej wielkiej niewiadomej, wielkiej globalizacji, prywatyzacji zysków, a uspołecznienia strat, które w razie czego się zdarzają. I to widać wyraźnie, jak bardzo dzisiaj właśnie narody poszukują właściwego, uczciwego przywództwa, takich prawdziwych przewodników tego ludzkiego stada, ludzi, którzy mają nie tylko wiedzę, charakter, ale również przestrzegają pewnych jakichś fundamentalnych wartości świata łacińskiego, chrześcijańskiego czy katolickiego. To widać, że tego zabrakło właśnie w tej Unii Europejskiej, takiej jakiejś, można powiedzieć, rozedrganej, bezmyślnej, bezbożnej w dużej mierze. Mm-hmm.
A tak jeszcze w jednym zdaniu, panie pośle, patrząc, jeśli chodzi o Francję, ale ten jak wychodzi ta fala nastrojów, czyli od prezydenta Sarkoziego poprzez Hollanda następuje znów zmiana w drugą stronę, prawda? Bo to wiemy, że Sarkozy prawica, taka centroprawica, Hollande lewica i teraz ten Macron znów centrum. Właściwie to nie ma takiej skrajności tam.
No właśnie on taki do końca nie jest jednoznaczny, bo te jego uwikłania właśnie w tym świecie można powiedzieć takim prawie że banksterskim, bo przecież to mówię, środowisko banku Rothschilda, jednocześnie w socjalistycznym rządzie uczestnictwo. No moim zdaniem to wielka niewiadoma i ona według mnie niczego ta prezydentura nie załatwi poza chwilowym utrzymaniem, że tak powiem, dostępu do przysłowiowego żłoba dla tych elit władzy, elit politycznych, elit finansowych, biznesowych. To jest większy problem. To jest wymiar całego dzisiaj świata właśnie buntowania się społeczeństw, buntowania się narodów, które chciałyby jakiejś stabilności, jakiejś uczciwości większej, jakiejś, bym powiedział, wartości właśnie. A jednocześnie mamy tych właśnie przywódców, którzy są kreowani wyłącznie przez media sztucznie. Dzisiaj z każdego, można powiedzieć, półgłówka można przy pomocy mediów zrobić geniusza ekonomicznego, prawda? I odwrotnie, ludzi wartościowych, uczciwych po prostu opluć, pomówić i oczernić. To jest wielka choroba współczesnego świata i ona również we Francji bardzo wyraźnie jest widoczna, takiej poprawności politycznej, tego multikulti niemieckiego, Ludzie po prostu zaczynają mieć tego dosyć najzwyczajniej. Chcą pewnej stabilizacji, chcą właśnie takiego poważnego traktowania, chcą, żeby ci przywódcy byli naprawdę najlepsi z najlepszych, a nie jakieś takie odpady, można powiedzieć, czy po prostu cwaniacy, którzy wyłącznie dla zapewnienia interesów no właśnie tych elit finansowych, bankowych tą władzę chcą utrzymać i to jest we Francji, nie tylko we Francji, bardzo widoczne. A te takie pierwsze jaskółki, które czy my Polska, Węgry, w jakimś sensie Stany Zjednoczone i prezydentura Trumpa, no one właśnie pokazują, że ten świat się zmienia, że wyraźnie mamy dążenie do potrzeby takiej właśnie nowych elit wykreowania, znacznie bardziej.
Zobaczymy właśnie, jak to będzie.
Nie zdegenerowany.
Panie pośle, pierwsze ważne informacje przecież 8-9 maja napłyną, a potem zobaczymy, jak w jakim to kierunku pójdzie. W każdym razie no, wpływ Francji, jej rządu powołanego przez nowego prezydenta na Europę, na sprawy gospodarcze na pewno będzie. Niemcy bowiem, jak wiemy, liczą się z Francją, liczą się teraz jeszcze z Włochami i z Hiszpanią, prawda? Najbardziej.
Tak,
bo Wielka Brytania jest już niestety...
Że rośnie pozycja Polski, ewidentnie rośnie pozycja Polski. Skończyły się czasy poklepywania po plecach pana premiera Tuska i prowadzenia za rękaw pani premier Kopacz po czerwonym dywanie, a zaczęto, no, Polska zaczęła artykułować własne interesy, własną postawę domagającą się szacunku, gromadzącą wokół siebie mniejsze państwa środkowoeuropejskie. Widać wyraźnie, że to zaczyna być bardzo istotny element, zwłaszcza przy tej doskonałych wskaźnikach gospodarczych, jakie mamy obecnie.
No tak.
Jednych z najlepszych w Europie.
No i to tak,
będzie się ten z najlepszych od lat.
I to tak jak w tym właśnie ten mecz 27-1, jak ktoś się śmiał, chociaż wynik był przegrany, wcale nie był przegrany, jak się okazuje, bo był pokazaniem też naszej postawy jako państwo niezależne.
No miejmy nadzieję, że to się spełni, to, że ostatni będą pierwszymi, to biblijna przypowieść i że Polska będzie taką prawdziwą oazą spokoju społecznego, z jednej strony bezpieczeństwa obywateli, bo z tym jest bardzo źle.
Oby tak było. Dziękuję bardzo, panie pośle, pozdrawiamy serdecznie. Pan poseł Janusz Szewczak był naszym gościem, szczęść Boże. Mówiliśmy o wyborach we Francji w kontekście też sytuacji gospodarczej w Europie i tutaj sytuacji też Polski.